Drodzy bracia i siostry, droga młodzieży, drodzy słuchacze Słowa Bożego. Wiem, że zapewne dzisiaj każdy już jest zmęczony przy schyłku dnia, ale chciałbym, na ile Pan jeszcze pozwoli, abyśmy wnikali w dobre Słowo Boże, abyśmy z Niego czerpali nadzieję, pociechę. Chciałbym może na początku przekazać pozdrowienia. Pozdrowienia ze zboru braci, którzy pozostali w zborze w Wydminach. Dziękuję. Kiedy stoimy na tym miejscu jako starsi, którzy mają przywilej przemawiania, to zawsze, jeżeli jest taka prośba, żeby usłużyć wykładem, to myślę, że każdy ze starszych staje i ma taki właśnie dylemat, o czym powiedzieć. I wiem, że ta społeczność, na którą mam przywilej patrzeć i przebywać, jest społecznością bardzo zróżnicowaną. I zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy może być zadowolony, prawda? O czym będę chciał powiedzieć może za chwilę. Chciałbym jeszcze odnieść się do obrazu, który tutaj jest przed nami, który jest takim mottem naszej konwencji. Chciałbym spojrzeć na rękę, która jest ściśnięta, która trzyma lampę. I myślę, że to też jest taki pewien może symbol, taka nauka mi przyszła z patrzenia na ten obraz, że wymaga to wielkiego wysiłku, żeby tą światłość zachować w naszych umysłach, w naszym działaniu, aby według tego światła później żyć w naszym codziennym życiu. I taki fragment jeszcze, mowa prorocka, której pilnując. I myślę, że to w mojej mowie, w moim wykładzie będzie również miało miejsce. Bo każde proroctwo ma sens, jeżeli druga strona, co robi? Pilnuje. Zna to proroctwo i pilnuje, kiedy się ono wypełni. I myślę, że w przyszłości, w dalszej części mojego wykładu o tym będę starał się również powiecieć. Nie wiem, czy braterstwo zwrócili uwagę na pieśń, którą śpiewaliśmy. Jest to pieśń 122 i tą pieśń najczęściej śpiewamy kiedy? Na pamiątkę. Specjalnie zaśpiewaliśmy tą pieśń tak, abyśmy poruszyli. W czasie wykładu będę starał się pracować, a chciałbym, żeby zachęcić także, zachęcić Was. Będę zadawał pytania, ale nie będę spodziewał się na nie odpowiedzi na głos. Chciałbym, żeby każdy z nas w swoim sercu na takie pytanie odpowiedział. Myślę, że zapewne każdy z nas, kiedy słuchał tej pieśni, to myślami przeniósł się do pamiątki. Kiedy spotykamy się na przełomie marca, kwietnia, wtedy to, co mnie uderza, jest bardzo, bardzo podnośle, jest bardzo odpowiedzialnie. I z takim nastawieniem chcemy żyć ile? Do końca dnia? Zawsze. Do końca naszego życia. Dlatego tą pieśń tak może prowokacyjnie poprosiłem brata Pawła, żeby zaśpiewać, żebyśmy właśnie o tym również sobie pomyśleli. A chciałbym, aby mój wykład dotyczył właśnie pamięci. Dlaczego właśnie taki temat w zborze, w którym jestem? Mieliśmy takie właśnie doświadczenia z siostrą, która taką pamięć właśnie traci. I myślę, że my również. Czy mamy doskonałą pamięć? Myślę, że nie. I że Pan Bóg w swoim Słowie Bożym pokazywał wiele przykładów i w jaki sposób dbał o to, żeby Jego słowa lud izraelski zapamiętał. A z tego tytułu potem mamy jak gdyby większą wdzięczność, że możemy za te wszystkie słowa, za te wszystkie dzieła bardziej Pana Boga docenić. Dlatego chciałbym zwrócić uwagę na pamięć. Na pamięć i w tym kierunku byśmy sobie naszą godzinę chcieli spędzić przy Słowie Bożym. A za początek weźmiemy słowa, jakie są zapisane w Księdze Powtórzonego Prawa. I to będzie rozdział 8, wersety 2 Najpierw drugi. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg Twój, prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w Twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie? Zachowaj w pamięci całą drogę. Drogę, która trwała 40 lat. I wiemy, że ta droga była drogą bardzo, bardzo ciężką. Że doskwierał upał i to nie taki jak dzisiaj. Mieliśmy sposobność przebywania w Izraelu, gdzie 10-minutowy pobyt na odkrytym terenie sprawiał naprawdę, naprawdę przykrość. I to było w celu, aby poznać bliżej Pana Boga. Upokarzał Cię i morzył Cię głodę, ale też karmił Cię manną. I myślę, że również w naszym życiu są różne doświadczenia. I również po to Pan Bóg dał nam pamięć, abyśmy o tych doświadczeniach pamiętali. Że z każdego doświadczenia mamy zapewnioną pomoc i wyjście. Następny werset to jest werset z tej samej księgi, z tego samego rozdziału, werset 10 i 11. Gdzie będziesz jadł dosyta i błogosławił Pana Boga Twego za tę piękną ziemię, którą Ci dał. Bacz, abyś nie zapomniał Pana Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania i prawa i ustawy, które Ci dziś nadają. I taki byłby nasz temat. Bacz, abyś nie zapomniał Pana. Pan błogosławił dla narodu izraelskiego, dał piękną ziemię i dał swoje błogosławieństwo. Dał temu narodowi obietnicę. Wybrał ten naród przez praojców. I werset 18. Kiedy będziesz przebywał w tej ziemi, kiedy będzie Ci dobrze, to pamiętaj, że to Pan, Bóg Twój, daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiąg Twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Ale jeśli zapomnisz Pana, Boga Twego, i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłon, to oświadczam Wam, że niechybnie zginiecie. Nie było innej drogi. Albo będziesz pamiętał Pana Boga Twego i będziesz miał błogosławieństwo i życie, a jeśli odejdziesz od Niego, to niechybnie zginiesz. Tak było również z pierwszą parą rodziców. Kiedy przebywali w społeczności z Bogiem, mieli zapewnione życie wieczne. Kiedy zbuntowali się, niechybnie czekała na nich poza rajem śmierć. I myślę, tak jest z pamięcią. Pierwsi rodzice zapewne mieli pamięć doskonałą. Z upływem czasu ta pamięć jak gdyby traci na znaczeniu, na swojej sile. I myślę, że ludzkość, która kiedyś w przyszłości dojdzie do doskonałości, to na pewno będzie miała pamięć doskonałą. I z tej pamięci będzie mogła korzystać. I będzie o tyle bogatsza od Adama, że będzie mogła żyć poprzez doświadczenia, które w swoim życiu miała. Pan Bóg troszczy się o nas i już przy stworzeniu, kiedy stwarzał świat, w pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale i 12 werset. I wydała ziemia ziele wydające nasienie według rodzajów jego, i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. Pan Bóg, możemy powiedzieć, że przez akt stworzenia myślał także w tym właśnie pierwszym dniu o nas. Do dzisiaj możemy korzystać właśnie nie tylko z pięknego dzieła stworzenia, ale z tego nasienia, które w tym właśnie czasie powstało. Więc Pan Bóg jak gdyby troszczy się o wiele lat wcześniej, zanim ktoś będzie mógł z tego, skorzystać. Pięknie również mówi o takiej pamięci, również z pierwszej księgi Mojżeszowej, z dnia stworzenia, werset 14. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były oznakami dla oznaczania pór, dni i lat. Wielokrotnie czytałem te słowa i dopiero jakbyśmy sobie przebywali w jakimś może odosobnieniu, gdzie nie ma jakiejś celi, to dopiero moglibyśmy docenić, jak to jest wielce, znaczące i błogosławiące. Że możemy wiedzieć, kiedy jest dzień, kiedy jest noc, możemy odliczać dni, a Biblia Poznańska ten werset oddaje w ten sposób, że i rzekł Bóg, niech powstaną jasne światła na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy i stały się znakami świąt. I stały się znakami świąt, dni i lat. I wiemy, że Pan Bóg bardzo chciał spotykać się ze swoim ludem. Wyznaczył temu ludowi święta i chciał, żeby te święta, Boże święta, żeby te święta były uroczyście obchodzone. Ale żeby były uroczyście obchodzone, to istniał problem, żeby na te święta co? Przyjść. Przyjść z całego Izraela. Dzisiaj, kiedy bracia ogłoszą, że jest konwencja, no to wpisujemy w komórkę i nie mamy z tym żadnego problemu, prawda? Komórka przypomni. Ktoś przypomni. Natomiast w tamtym czasie było to niezwykle bardzo, bardzo trudne i wymagało wielkiego wysiłku, żeby taki dzień właśnie zapamiętać, że to jest właśnie ten dzień, kiedy Pan Bóg chce się ze mną spotkać. O tym jeszcze sobie powiemy. W drugiej księdze Mojżeszowej, 13 rozdział i 3 werset. Czytamy takie słowa. I rzekł Mojżesz do ludu, pamiętajcie o tym dniu, w którym wyszliście z Egiptu, z domu niewoli, bo przemożną ręką wyprowadził was Pan stamtąd. Nie wolno wtedy... Tak. Pamiętajcie o tym dniu. O tym dniu. I myślę, że dla narodu izraelskiego było to wielkie przeżycie, aby nie zapomnieć tego dnia, bo Pan Bóg wtedy pokazał wielką swoją siłę, wielką swoją moc. I to jest powód do tego, żeby oddać Panu Bogu cześć. My również możemy powiedzieć, że wyszliśmy z ciemnego miejsca. Że my możemy być bliżej Pana Boga i ten dzień, pamiętny dzień, powinniśmy również przez całe nasze życie poświęcone o tym dniu pamiętać, że to było wielkie błogosławieństwo Pana Boga, że dał taką właśnie sposobność, aby być bliżej Niego. Pamiętajcie o tym dniu. Wyszliście z niewoli grzechu, z niewoli uciemiężenia. I jak to było ważne, to 8 i 9 werset mówią tak. Druga księga Mojżeszowa, 13 rozdział, werset 8. W tym dniu opowiadać będziesz synowi swemu, mówiąc, jest tak z powodu tego, co mi uczynił Pan, gdy wychodziłem z Egiptu. I będzie ci to jako znak na ręce twoje, jako pamiątka między oczyma twoimi. Aby zakon pański był w ustach twoich, gdyż ręką przemożną wyprowadził cię Pan z Egiptu. Będziesz przestrzegał ustawy tej co rok, w jego oznaczonym czasie. W jego oznaczonym czasie. O tym czasie, jak mówimy, że sobie powiemy. Będzie to pamiątka między Twoimi oczyma. I myślę, że najpierw musiało to się zakorzenić w naszym, w umyśle właśnie Izraelitów, że ten dzień rzeczywiście był bardzo ważny, że za rok ja również będę o tym wspominał. Wiemy, że historia jak pokazuje, że Izrael odstąpił, wielokrotnie odstępował od obchodzenia tego właśnie Dnia Paschy i Święta Przeszników. I tak samo jako znak na Twojej ręce, że umysł musiał wyznaczać pewną działalność, bo żeby obchodzić pamiątkę wyjścia z ziemi egipskiej, ten naród musiał czynić pewne starania. Musiał się zebrać, zabić baranka i go spożywać. Dlatego też my również pamiętamy właśnie o tym dniu i tym bardziej jako wypełniający się obraz czy symbol, to obowiązuje nas całe nasze życie. W piątej księdze Mojżeszowej, powrócimy do księgi powtórzonego prawa, 8 rozdział i werset 18. Pamiętaj, że to Pan Bóg Twój daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł Twoim ojcom, jak to się dziś okazuje. I myślę, że te słowa mówią o wielkiej pamięci, która towarzyszyła drodze narodu izraelskiemu. Społeczność, jaką zawarł naród izraelski ze swoim Bogiem, była społecznością, która polegała także na tym, żeby pamiętać także, aby to prawo było między drzwiami i wypisane także na bramach. Oprócz czoła, ręki, drzwi i była jeszcze brama. Myślę, że drzwi mogą symbolizować rodzinę. I tak jak w narodzie izraelskim do przestrzegania prawa, które naród izraelski przekazał, była ważna w takim przekazie właśnie rodzina. Natomiast brama, tak jak w narodzie izraelskim, to generalnie to była, dotyczyła miasta i w mieście była pewna organizacja, była pewna społeczność i możemy powiedzieć, że też jako my, jako społeczność, też możemy kultywować pewne zmagania dotyczące zachowania pewnych tradycji, pewnych rzeczy, które są wartościowe. Gdybyśmy chcieli się pokusić o definicję pamięci, to moglibyśmy zacytować jedną z definicji taką. To zdolność do rejestrowania i ponownego przywoływania wrażeń zmysłowych, skojarzeń, informacji występujących u ludzi. To dynamiczna rzeczywistość, która ma wpływ na świadomość oraz na nasze zachowanie. Często odnosimy się do dawnych wydarzeń, a czasami to, co robimy bardzo szybko, to też korzystamy, nawet o tym może nie wiedząc, na przykład prowadząc samochód, to też korzystamy z pamięci. Jeszcze jedną taką definicję spotkałem, z którą chciałbym się podzielić. Możemy powiedzieć, że pamięć ma jak gdyby dwa rodzaje. Jedną możemy nazwać pamięcią kulturową, a drugą pamięcią komunikacyjną. Pamięć kulturowa to pamięć o wydarzeniach. Pamięć przekazywana stale z jednego do drugiego pokolenia. Pamięć komunikacyjna zaś to pamięć, która umożliwia przeżywanie, odtwarzanie i ubezpieczanie tych dawnych wydarzeń za pośrednictwem Biblii. I moglibyśmy powiedzieć, że Pan Bóg chciał, aby przekazać pamięć właśnie kulturową dotyczącą wydarzeń i o to właśnie dbał. I także o pamięć kulturową. Dzisiaj, jeżeli jesteśmy na konwencji, to możemy pamiętać, kto miał wykłady, możemy pamiętać, o czym miał te wykłady. Kiedy pojedziemy do domu, to możemy nawet taką relację zdać. Można ona ukazać się w czasopiśmie na straży, ale nie możemy przekazać czego? Tej pamięci komunikacyjnej. Naszych rozmów, naszych odczuć, naszych dreszczy emocji, które może w każdej chwili możemy przeżywać. Myślę, że tego nie potrafimy przekazać, albo możemy przekazać tylko małą cząstkę. Dlatego też to powinno nas właśnie zachęcać do tego, aby na takich uroczystościach, ucztach przebywać, bo wtedy możemy mieć właśnie i jedno, i drugie. Naród izraelski nie możemy powiedzieć, że miał z tą drugą częścią i pierwszą wielki problem. Bo wiemy, że nie zawsze naród izraelski pamiętał o tych właśnie wydarzeniach, żeby spotykać się z Panem Bogiem, żeby czcić pewne święta. Dlaczego? Mimo, że miał taki właśnie nakaz. Bo jak mówi druga księga Mojżeszowa, dwunasty rozdział i werset 26. A gdy was zapytają synowie wasi, co znaczy ten wasz obrzęd? Odpowiecie, jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który mijał domy synów Izraela w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił i lud pochylił głowy i oddał pokłon. I ci, którzy żyli tej nocy, to doskonale pamiętali, ale mieli problem z czym? Z przekazaniem tej atmosfery, która towarzyszyła właśnie tej nocy. Ale mimo tego taki przykaz, taki nakaz Pan Bóg zostawił. Zostawił, żeby to właśnie było przekazywane. Gdy zapytają was synowie wasi, co znaczy wasz ten obrzęd. Myślę, że dzisiaj również stajemy przed takim pytaniem, że nasze dzieci mogą pytać się, kiedy obchodzimy pamiątkę, co to jest za uroczystość, co to jest za święto. Mamy wtedy właśnie sposobność do tego, żeby powiedzieć o tym coś więcej. Pamiętaj. Z hebrajskiego to słowo zachor, tak systematycznie, to ono ukazuje się w Słowie Bożym 169 razy. I tak jak mówiłem, że nasi pierwsi rodzice przekazania mieli wypisane w swoich sercach. Żyli w społeczności z Panem Bogiem. A na straży stało sumienie. Grzech jednak spowodował oddalenie się od Boga, źródła doskonałej pamięci. I pamięć człowieka stała się coraz słabsza. Dzisiaj, tak jak mówiłem, jesteśmy wyposażeni w różne narzędzia, które wspomagają naszą pamięć. Czy to lekarstwa, czy to komputery, czy inne rzeczy. A choćby sam czas przebywania młodego człowieka w szkole, no to jest czasem bardzo, bardzo, bardzo długim. Jest to co najmniej kilkanaście lat. Najpierw na początku Pan Bóg mówił do Adama. I myślę, że Adam zapamiętał słowa, według których musi żyć. Następnie, kiedy Izrael wychodzi z ziemi egipskiej, i o tym mamy zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, 20 rozdział, 18 do 20 wersetu, Pan Bóg, żeby jeszcze mocniej wyryć słowa tego właśnie, tych przekazań, stwarza pewną atmosferę, która ma temu właśnie towarzyszyć. A gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice i głos trąby i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał i stanął z daleka. Rzekli do Mojżesza, mów ty z nami, a będziemy słuchali. A niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, Bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć, aby bojaźń przed Nim była w was, byście nie grzeszyli. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądała scena przekazywania przekazań Bożych. Na pewno było to emocjonujące wydarzenie, ale miało swój cel, aby was doświadczyć, i to było dla ich dobra. Aby bojaźń przed Nim była w was. Wiemy, że ta bojaźń szybko minęła, prawda? Choćby przykładem może być cielec, który był w czasie nieobecności Mojżesza ulany. Kiedy Pan Bóg daje przykazania, to jedno z przykazań jest, można powiedzieć, tak jak gdyby podkreślone. Tylko przy jednym z nich jest słowo pamiętaj. Jakie to słowo? Jakie to przykazanie? Abyś dzień święty święcił. Tak, pamiętaj, abyś w dniu sabatu, aby go święcić. Czy inne przykazania, o innych przykazaniach naród izraelski miał nie pamiętać? Zapewne miał również pamiętać. Ale to jest jak gdyby podkreślone. Tutaj moglibyśmy też dojść do może ciekawych myśli. Dlaczego tylko przy tym jednym jest zapisane pamiętaj? Przecież wszystkie trzeba było pamiętać, żeby według nich przedłużyć swoje życie. Myślę, że komentarz, który jest przy tym właśnie przykazaniu, umożliwia nam jak gdyby wyciągnięcie takich wniosków. Ich może jest wiele, więcej. Że to przykazanie nawiązuje do dzieła stworzenia Bożego, o którym już sobie mówiliśmy. Że to dzieło stworzenia, w którym przebywamy każdego dnia, każdej chwili, każdej godziny, że ono właśnie powinno mówić nam o Bogu, przypominać właśnie nam o Bogu, o naszym Stwórcy, abyśmy z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawowali. I jak mówi apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, że my również podczas chrztu wchodzimy do Bożego odpocznienia. Że dla nas sabat to jest jak gdyby całe nasze poświęcone życie. Że rzeczywiście odpoczywamy od grzechu, który nas przygniata, że możemy właśnie żyć w społeczności ludu Bożego. I myślę, że dlatego pamiętaj, że to jest jedno, że to jest coś większego, że dotyczy Twojego właśnie przyszłego życia. Tak jak już wcześniej wspomniałem, rodzina to stróż pamięci. Rodzina, naród, o którym tutaj brat Leszek wspominał. 14 dzień miał być dniem jakim? Pamiętnym. Przestrzegajcie tego ważnego święta na wieki. Ustanowione dla was i synów waszych. Miało być to przestrzegane aż na wieki wieczne. Czyli aż do końca. I myślę, że ludzkość, która będzie żyła w tysiącleciu, będzie żyła w oparciu właśnie o ofiarę, którą złożył nasz Pan, który był pokazany w baranku. I że z tej nauki, z tej myśli ludzkość będzie żyła i w ten sposób ta pamięć o tym wydarzeniu będzie trwała wiecznie wśród ludzi, którzy będą wówczas żyli na świecie. Tak jak już zadałem wcześniej pytanie, czy spotkać się 14 Nisan kilka tysięcy lat temu było łatwo? Myślę, że nie. Zadanie to było dla kapłanów. To kapłani mieli czuwać nad tym, kiedy będzie nów, kiedy można będzie odliczyć następnie 14 dni. Z tego, co wyczytałem w pewnym komentarzu do Tory, że kiedy kapłani odliczyli, kiedy jest nów, odliczyli 14, to rozesłane, było to rozpalane ognisko na wzgórzu i byli rozsyłani gońcy, żeby tą informację przekazać dalej. Bo 14 dnia, kiedy od tego nowiu, należało spotkać się w Jerozolimie na, jako na święcie pielgrzymim, prawda? Dlatego też było to ważne i wiele wysiłku poświęcono właśnie ku temu, żeby zrealizować Boży jak gdyby nakaz. To właśnie święto pielgrzymie, to spotkanie z Panem Bogiem. I w trzeciej księdze Mojżeszowej, 23 rozdział, drugi werset, kiedy opisane są właśnie święta, czytamy tak. Mów do synów izraelskich i powiedz im tak. Te są uroczystości świąteczne Pana, w którym będziecie zwoływać święte zgromadzenia. Te są moje święta. I wymienia święta. I 29 werset. Każdy zaś, kto się nie ukorzy w tym dniu, będzie wytracony ze swojego ludu. I to, co już brat Mariusz wspominał o święcie Sukot, to 42 werset, chciałbym jeden fragment zacytować z tego właśnie rozdziału. Będziecie mieszkać w szałasach przez 7 dni. Wszyscy krajowcy w Izraelu mieszkać będą w szałasach. Aby wiedziały wasze przyszłe pokolenia, że w szałasach kazałem mieszkać synom izraelskim. Gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej, ja Pan jestem Bogiem waszym. I myślę, że kiedy przychodziło święto Sukot, namiotów, kuczek, i kiedy zaczęto budować szałasy, namioty, to myślę, że to było jak gdyby takie prowokacyjne dla tych, którzy być może z czymś takim się nie spotkali. Że to była właśnie prowokacja do wytłumaczenia, dlaczego jest to takie dziwne. Macie wygodne mieszkania, a mieszkacie w namiotach. Była to okazja do tego, żeby powiedzieć, jak możną ręką wyprowadził Pan Izrael z ziemi egipskiej. Jak opiekował się w czasie wędrówki do ziemi obiecanej. I nie będę tutaj cytował proroctwa Zachariasza, które proroczo mówi właśnie o wypełniającym się święcie Sukot, że wszystkie narody po wieku tysiąclecia będą właśnie żyły w takim właśnie pod opieką Pana Boga. Kto nie będzie chciał się podporządkować, będzie musiał być, tak jak tutaj trzecia księga Mojżesza mówiła, będzie musiał być wytracony. I tutaj nawiązała się dla mnie taka refleksja dotycząca naszego ruchu. Żyjemy w pewnej społeczności przez 100 lat i myślę, że każdy z nas, dorosły, poświęcony, spotkał się z trudnością z przekazywaniem prawdy, czy takiej prawdy kulturowej dotyczącej wydarzeń oraz odczuć. Myślę, że każdy z nas, kiedy popatrzy na swoją rodzinę, jak liczne byłyby zbory, gdyby wszyscy, którzy są z naszej rodziny, na przykład w moim przypadku jest to dziadek, gdyby wszyscy jego dzieci, jego wnuki byli właśnie, zakosztowali tego właśnie wydarzenia. I nic dziwnego, że naród izraelski również z takim problemem się boryka. Aczkolwiek rozmawiałem na przerwie z jednym bratem i taką właśnie myśl podsunąłem, że trudno byłoby znaleźć taką rodzinę, w której wszyscy są właśnie w naszej społeczności. A ten brat mówi, ja jestem prawnukiem i jak pamiętam, to wszyscy są w naszej społeczności. Myślę, że to piękny przykład, piękne świadectwo, myślę, pewnej pracy. Aczkolwiek musimy sobie zdawać sprawę, że przyjemnie jest, jeśli są nasze dzieci, nasze wnuki na naszych społecznościach, ale nie na wszystko mamy wpływ. Musimy pamiętać, że jest coś takiego jak Boże powołanie. Możemy zrobić ze swojej strony wszystko jako rodzic, jako dziadek, natomiast nie wszystko zależy od nas. Ja osobiście chętnie słucham o czasach początków naszego ruchu. W moim przypadku są to wydarzenia, które miały miejsce w Oleszycach. Myślę, że braterstwo wielokrotnie może je słuchali. Ja przekazuję to swoim dzieciom, z jakimiś tam, powiedzmy, może już oporami, a co zrobią moje dzieci, to już trudno mi w tej chwili o tym powiedzieć, prawda? Ale myślę, że każdy z nas spotyka się z tym, czego był doświadczony naród izraelski. Właśnie z takim przekazywaniem pewnych wydarzeń. I te wydarzenia, to wszystko jest możliwe, ale odczucia, wrażenia, które towarzyszyły tamtym wydarzeniom, już tego przenieść nie można. Przynajmniej nie w całości. Pamięć o obietnicach. Pan Bóg zawiera przymierze ze swoim ludem. Ale to przymierze abrahamowe było zawarte wiele, wiele stuleci lat temu. I żeby ono było aktywne, to przymierze, to przymierze musi być, tak tutaj jest napisane, musi być pilnowane. I Pan Bóg pobudzał różnych mężów, żeby to przymierze właśnie zapisać na kartach Pisma Świętego, żeby prorocy, jak gdyby poprzez naród wybrany, żeby to pobudzać w tym właśnie narodzie. Bo obietnica albo przyszłość, nie ma przyszłości bez obietnicy, bez przymierza. I możemy powiedzieć jeszcze, że nie ma przyszłości, jeżeli tego przymierza, tej obietnicy nie będziemy pilnować. Bardzo często staram się, kiedy jestem w pracy, mówić swoim przyjaciołom o Słowie Bożym, to dopiero widać, jak jest wielka ciemność co do powołania, co do tajemnicy, która jest rzeczywiście ukryta. Wybór Kościoła jest rzeczywiście ukryty. Jakże wielce powinniśmy czcić i szanować naszego Stwórcę za to, że dał nam właśnie taki przywilej, aby o tym pamiętać, tym żyć i aby tak właśnie było. Pamięć o obietnicach prowadzi do przyszłości. To świadome działanie i za pośrednictwem Pisma Świętego możemy tak właśnie zauważyć, jak przymierza, które Pan Bóg zawarł, w jaki sposób one są realizowane. Żydzi jako naród przegrani z oczekiwaniem na wypełnienie obietnicy o Mesjaszu. Bo Mesjasz przyszedł do kogo? Do narodu izraelskiego. I że naród ten musiał pilnować tej właśnie obietnicy o Mesjaszu. I również dla nas taka nauka, i tą naukę mówi apostoł Paweł w liście do Galatów, 3 rozdział i 29 werset. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Jak puste są te słowa, kiedy ktoś nie wie, jaka obietnica, jakie dziedzictwo, prawda? Jaki potomek, że ktoś jest potomkiem Abrahama, prawda? Nie wiedząc o tym, kim ten Abraham także jest. Jesteście Chrystusowi. Jest to powód właśnie do pamiętania o tym, że jest to wielka za to wdzięczność naszemu Panu. I wiemy, że kiedy tłumaczy to apostoł Paweł w liście do Rzymian, 11 rozdział, cały 11 rozdział, od wersetu 17 to, kiedy mówi, że korzystamy z tych właśnie błogosławieństw abrahamowych, które pokazane są właśnie w korzeniu. I 17 werset mówi tak. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie. A jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz wtedy, Odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie, odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Zbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. I myślę, że jest to przestroga, o której powinniśmy również pamiętać, bo Bóg również dotrzyma swojego słowa i w jedną, i w drugą stronę. Chcemy się podzielić takimi dwoma przykładami dwóch mężów, którzy we właściwy sposób oczekiwali na Mesjasza. I którzy cytowali właśnie proroctwo. Obaj są zapisani w Ewangelii Łukasza. Pierwszy rozdział, 67 werset. Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela. A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego. I 73 werset. I na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki ludów, bezbojaźnie służyć mu, świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego. I tutaj Zachariasz pod natchnieniem Ducha Świętego cytuje proroctwo Malachiasza. I Pan Bóg dał właśnie temu mężowi przeżyć wypełniające się proroctwo, ale wynikało ono właśnie z pilnowania. Podobnym przykładem może być mąż Symeon. Werset, rozdział 2, werset 25. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, aby wypełnić przepisy zakonu co do Niego, on wziął je na ręce i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. I tutaj Symeon również cytuje proroctwo Izajasza. Ale to, co łączy tych dwóch mężów, to to, że działali pod wpływem Ducha Świętego. To Pan Bóg wykorzystał ich do głoszenia takiego świadectwa. Było to świadectwo dla nich bardzo ważne i także dla tych, którzy ich słuchali. My również, jeżeli mamy sposobność do głoszenia Słowa Bożego, do mówienia o naszym Stwórcy, to również może nie zawsze po to, żeby nawrócić. Dla mnie osobiście, kiedy z kimś rozmawiam, to jest to wielkie doświadczenie dla mnie samego, że mam możliwość porozmawiać o kim w życiu swoim wielce cenię, szanuję i chciałbym według tego słowa postępować. Chciałem pokazać, w jaki sposób Pan Bóg dbał o to, żeby pewne rzeczy pamiętać. I myślę, że kiedy przekazywano Torę, bo Tora, pięcioksiąg mojżeszowy, nie był często odczytywany. Zresztą nie był tak ogólnie dostępny jak dzisiaj Pismo Pismo Święte. Pan Bóg zadbał o to, żeby Tora była właśnie spisana, żeby była takim właśnie doświadczeniem. Doświadczeniem dla tych, którzy będą tego słuchać i według tych słów będą chcieli żyć. Na przykład psalmy były tak napisane, że ich czytanie, żeby oddać jak gdyby głębię i sens, musiały być czytane w pewnym rytmie. Wtedy treść psalmów była bardziej zrozumiała, była bardziej odbierana. I na przykład psalm 25 w języku hebrajskim, 25, 34, że każdy wiersz zaczyna się kolejną literą alfabetu. I wiemy, że alfabet hebrajski to 22 litery i każdy werset oczywiście w Biblii hebrajskiej. Nie sprawdzałem tego i nie wiem, czy jest to prawdą, można to sprawdzić, zweryfikować, że łatwiej było w ten sposób zapamiętać. Jeśli ktoś się uczył na pamięć, to wiedział, że według kolejnych liter alfabetu jest następny wiersz tego psalmu. Podobnie psalm 119 składa się z 20, to jest najdłuższy psalm, składa się z 22 takich części po 8 wierszy zaczynających się od tej samej litery. Pan Bóg używa także środków wizualnych, które dzisiaj są tak modne przy użyciu komputerów. To, co w przypadku Abrahama, kiedy Pan zawiera przymierze właśnie z Abrahamem, to mówi: spójrz na gwiazdy, jeśli możesz je zliczyć. Tak liczne będzie potomstwo Twoje. Inny obraz. Znamy i lubimy te fragmenty. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, 8 rozdział i 5 werset, kiedy mówi o służbie, mówi w ten sposób. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Wszystko miało być dokładne, precyzyjne, bo to miało służyć pewnej nauce i dzisiaj z tego korzystamy. Również takim przykładem pamięci mogą być pieśni. Kilka jest takich pieśni w Piśmie Świętym, na przykład pieśń Mojżesza, Miriam. I pieśni zawsze, które są śpiewane, zawsze przekazują pewną prawdę. Jeśli jest rytmiczna, to zawsze łatwiej tą pieśń zapamiętać. I te prawdy, które w tej pieśni się znajdują. Temu miało również służyć odczytywanie zakonu. Chciałbym przedstawić pewien fragment. Z księgi Nehemiasza, kiedy naród izraelski wraca z niewoli babilońskiej i wiemy, że przez wiele, wiele lat zakon był zaniedbany. I to jest księga Nehemiasza, rozdział 8, wybrane fragmenty. Wiersz pierwszy. Zgromadził się wtedy cały lud, co do jednego na placu, który był przed bramą wodną, i uproszono Ezdrasza, pisarza, aby przyniósł księgę zakonu Mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. Jedno słowo, na które chciałem zwrócić uwagę, to słowo uproszono. Uproszono Ezdrasza, żeby przyniósł księgę. Była jedna księga, z której można było dowiedzieć się coś o Panu Bogu. Dzisiaj mamy wiele tłumaczeń, mamy w komórkach, prawda? Mamy dostęp do uszy. Przyniósł więc Ezdrasz, kapłan, zakon na zgromadzenie złożone z mężczyzn i kobiet, wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem.
Też ciekawe słowo. Słuchać ze zrozumieniem.
I czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa, wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli rozumieć, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. I ten opis mi przypomina taką dzisiejszą konwencję. Od samego świtu aż do południa czytano księgę zakonu. I jeszcze werset 8. I czytali z księgi zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając. Także rozumiano to, co było czytane. Wtedy Nehemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdrasz, kapłan i pisarz i lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu: dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, waszemu Bogu. Nie smućcie się i nie płaczcie, gdyż cały lud, słuchając postanowień zakonu, płakał. Z jednej strony był to dzień smutku, dzień może takiego rozrzewnienia, a z drugiej strony był to dzień wielkiej radości, bo od dzisiaj nie jesteście niewolnikami. Będziemy mieli swoją świątynię i w tej świątyni będzie czytany właśnie zakon. Gdybyśmy mogli teraz spojrzeć jeszcze przez chwilę na naszego Pana, Pana Jezusa Chrystusa. Nasz Pan, moglibyśmy powiedzieć, że nic nie napisał. Napisał coś na piasku, ale nie wiemy co. Ale pisał w pamięci swojej matki i pisał w pamięci swoich uczniów. I w Ewangelii Łukasza, drugi rozdział, 49 werset, możemy przeczytać tak. I rzekł do nich: czemuście mnie szukali? Czyż nie wiecie, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im uległy. A matka jego zachowała wszystkie te słowa w sercu swoim. I to, co mówiliśmy o straży obietnic, że takim strażnikiem są pewni ludzie, przykładem był właśnie Symeon i Zachariasz, oraz Duch Święty, moc, która pochodzi od Ojca. I kiedy nasz Pan odchodził, to w Ewangelii Jana postawił właśnie wszystkich swoich uczniów z taką właśnie obietnicą. Jeśli o co, Ewangelia Jana, 14 rozdział i 14 werset. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I nasz Pan, kiedy był z uczniami, to zdawał sobie sprawę, że taka jest wola jego Ojca. Że przyjdzie taki czas, kiedy będzie zesłany Duch Święty. W dniu właśnie Pięćdziesiątnicy. Kiedy cały lud izraelski miał obowiązek zebrać się w Jerozolimie. I przypomnę wam wszystko, co wam powiedziałem. I listy apostołów są najlepszym dowodem na to, że tak rzeczywiście się stało. Taki fragment z Ewangelii Jana, drugi rozdział od wersetu 19. Zapewne znamy te słowa. Jezus odpowiadając rzekł im: zbóżcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swego. I werset 22. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to mówił. I uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. Czyli widzimy, że były pewne wydarzenia, które w umysłach uczniów zostały zapamiętane. Natomiast nabrały nowej mocy, nowego sensu, wtedy, kiedy był zesłany Duch Święty. I myślę, że to samo dotyczy proroctw, którymi się karmimy, którymi żyjemy i często patrzymy na to, co dzisiaj dzieje się na świecie. Ja osobiście pamiętam, kiedy byłem studentem, to kiedy były moje początki, to dla mnie taką największą część to wywarła broszura, której nie pamiętam jej tytułu, ale która mówiła o wypełniających się proroctwach dotyczących narodu izraelskiego. Miałem wtedy możliwość czytania Słowa Bożego, porównywania i dla mnie to było bardzo budujące i do dzisiaj możemy powiedzieć, że tak właśnie jest. Myślę, że jako społeczność możemy tym właśnie się szczycić, że widzimy przyszłość dla narodu izraelskiego, że Pan Bóg tego narodu nie opuścił, że te łaski i powołania dla tego narodu są jak najbardziej możliwe. Jeśli modlimy się, to pamiętamy o takich dwóch aspektach. Musimy pamiętać o modlitwie i pamiętać, żeby odpowiedzieć. Czasami może być taka sytuacja, że możemy prosić, możemy otrzymać, a możemy nie pamiętać o tym, żeby za to podziękować. Przykładem takiej modlitwy może być również modlitwa arcykapłańska naszego Pana, gdzie Pan modlił się za to, że Pan Bóg dał naszemu Panu uczniów, którzy chcą wstępować w jego ślady. I w rozdziale 20 tej modlitwy arcykapłańskiej mówi tak: a nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. I myślę, że tymi to właśnie jesteśmy my, którzy przez słowo apostołów uwierzyliśmy w prawdziwość misji naszego Pana. Psalmista Salomon mówi w Księdze Kaznodziei 12 rozdział i 1 werset: pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się. I myślę, że każdy okres jest ważny w służbie dla Pana. Oczywiście najlepiej są dni młode, kiedy umysł jest jeszcze lepszy, ale myślę, że Pan Bóg ocenia nas z naszych możliwości. Także kto jest starszy, to na pewno również może służyć Panu Bogu z tych możliwości, które aktualnie posiada. I piękną myśl, którą chciałbym się podzielić z braterstwem, zapisał apostoł Paweł w liście do Filipian, 3 rozdział, 13 i 14 werset. Apostoł Paweł o swojej drodze pisze tak: bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Zapominając o tym, co za mną. I myślę, że apostoł Paweł zdawał sobie sprawę i zresztą w tym liście jasno uczył, że to wszystko to są śmiecie, prawda? W stosunku do tego, co poznał. I my również, i tutaj apostoł Paweł mówi, żeby nadawać pewną wartość, pewien sens dla rzeczy, które są istotne i decydują o naszym zbawieniu. Natomiast są rzeczy, które dla świata są ważne, a dla nas
dla nas mogą być tylko pomocą.
Apostoł Paweł wyśle w drugim liście do Tymoteusza. Drugi rozdział, 8 werset. Do młodego Tymoteusza mówi tak. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego, według mojej Ewangelii, na której cierpię niczym złoczyńca, aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wiekuistą. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy, i On się nas zaprze. Jeśli my nie dochowamy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. I z takim apelem dla siebie i dla was chciałbym zakończyć to rozważanie. To troszeczkę może zmienię. Miejmy w pamięci Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen.